pomiędzy uroczyście nastrojonymi mężczyznami i zasłuchanymi, zamyślonymi, rozmarzonymi lub drzemiącymi damami Wokulski dostrzegał kobiece fizjognomie napiętnowane niezwykłym wyrazem. Były tam namiętnie odrzucone głowy, zarumienione policzki, pałające oczy, rozchylone i drgające usta, jakby pod wpływem narkotyku. Straszna rzecz, pomyślał Wokulski. Cóż to za chore indywidua wprzęgają się do triumfalnego wozu tego pana? Wtem spojrzał na bok i zrobiło mu się zimno. Zobaczył pannę Łęcką, bardziej odurzoną i roznamiętnioną od innych. Nie wierzył własnym oczom. Mistrz grał z kwadrans, ale Wokulski nie słyszał już ani jednej nuty. Rozbudził go dopiero przeciągły grzmot oklasków. Potem znowu zapomniał, gdzie jest, ale za to doskonale widział, jak Molinari szepnął coś do ucha panu Rzeżuchowskiemu, jak pan Rzeżuchowski wziął go pod rękę i przedstawił pannie Izabeli. Przywitała go rumieńcem i wejrzeniem nieopisanego zachwytu. A ponieważ proszono na kolację, mistrz podał jej rękę i zaprowadził do sali jadalnej. Przeszli tuż obok niego. Molinari potrącił go łokciem, ale tak byli zajęci sobą, że panna Izabela nawet nie spostrzegła Wokulskiego. Potem usiedli we czworo przy jednym stoliku. Pan Szastalski z panną Rzeżuchowską, Molinari z panną Izabelą i było znać, że jest im bardzo dobrze razem. Wokulskiemu znowu zdawało się, że z oczu spada mu zasłona, poza którą widać zupełnie inny świat i inną pannę Izabelę, ale w tej samej chwili uczuł taki zamęt w głowie, ból w piersiach, szał w nerwach, że uciekł do przedpokoju, a stamtąd na ulicę, obawiając się, że traci rozum. — Boże miłosierny — szepnął. — Zdejmijże ze mnie to przekleństwo. O kilka kroków od Molinariego przy mikroskopijnym stoliczku siedziała pani Wąsowska z Ochockim. Moja kuzynka zaczyna mi się coraz mniej podobać, rzekł Ochocki, patrząc na pannę Izabelę. Widzi ją pani? Od godziny, odparła pani Wąsowska, ale zdaje mi się, że i Wokulski coś spostrzegł, bo był bardzo zmieniony. Żal mi go. O, niech pani będzie spokojna o Wokulskiego. Prawda, że dziś jest rozbity, ale jeżeli się raz ocknie, takich nie zabijają wachlarzem. Więc może być dramat. Żadnego, rzekł Ochocki. Ludzie o skoncentrowanych uczuciach wówczas tylko są niebezpieczni, jeżeli nie mają rezerw. Mówisz pan o tej pani, jakże ona star... Boże uchowaj, tam nic nie ma i nigdy nie było. Zresztą dla zakochanego mężczyzny nie stanowi rezerwy inna kobieta. Więc cóż, Wokulski ma silny umysł i wie o cudownym wynalazku, którego wykończenie naprawdę przewróciłoby świat. I pan wiesz o nim? Treść znam, dowód widziałem, nie znam tylko bliższych szczegółów. Przysięgam, mówił zapalając się Ochocki, że dla takiej sprawy można by poświęcić nawet 10 kochanek. Więc i mnie poświęciłbyś, niewdzięczniku? Alboż pani jest moją kochanką? Nie jestem przecie lunatykiem. Ale kochasz się we mnie. Może jeszcze tak jak Wokulski w Izabeli, ani myślę, choć każdej chwili jestem gotów. W każdej chwili jesteś pan źle wychowany, ale... Tym lepiej, że się we mnie nie kochasz. I nawet wiem, dlaczego lepiej. Pani wzdycha do Wokulskiego. Panią Wąsowską oblał mocny rumieniec. Zmieszała się tak, że wachlarz upadł jej na posadzkę. Ochocki podniósł go. Nie chcę grać z panem komedii, mój potworze, odparła po chwili. Obchodzi mnie tak, że robię wszystko, co jest w mojej mocy, ażeby dostał Belę, ponieważ ją kocha ten szaleniec. Przysięgam, że z pomiędzy znajomych mi dam jesteś pani jedyną kobietą, która naprawdę coś warta. Ale dosyć o tym. Od czasu, kiedym poznał, że Wokulski kocha Belę, a jak on ją kocha. Moja kuzynka robi na mnie dziwne wrażenie. Dawniej uważałem ją za wyjątkową, dziś wydaje mi się pospolitą. Dawniej wzniosła, dziś jest płaska. Ale to tylko chwilami. I jeszcze ostrzegam, że mogę się mylić. Pani Wąsowska uśmiechnęła się. Podobno, rzekła, ile razy mężczyzna patrzy na kobietę, szatan zakłada mu różowe okulary. Czasami zdejmie, ale nie bez cierpień, odpowiedziała pani Wąsowska. Wiesz pan co? Dodała. Ponieważ jesteśmy prawie kuzynami, mówmy sobie ty. Bardzo dziękuję. Dlaczego? Nie mam zamiaru być wielbicielem pani. Ja proponuję panu przyjaźń. Właśnie. Jest to mostek, po którym... W tej chwili panna Izabela wstała nagle od swego stolika i podeszła do nich. Była wzburzona. Porzucasz mistrza? Spytała ją pani Wąsowska. Ależ to jest impertynent, rzekła panna Izabela tonem, w którym czuć było gniew. Bardzo kontent, kuzynko, że tak prędko poznałaś się na tym poliszynelu, odezwał się Ochocki. Może pani siądzie? Ale panna Izabela rzuciła na niego piorunujące spojrzenie, zaczęła rozmawiać z Malborgiem, który właśnie zbliżył się do niej i odeszła do sali. Na progu spoza wachlarza spojrzała w stronę Molinariego, który bardzo wesoło rozmawiał z panną Rzeżuchowską. Zdaje mi się, panie Ochocki, rzekła pani Wąsowska, że prędzej zostaniesz naszym Kopernikiem, aniżeli nauczysz się ostrożności. Jak mogłeś wobec Izabeli nazwać tego pana poliszynelem? Ona przecież nazwała go impertynentem. Niemniej interesuje się nim. No, proszę ze mnie nie żartować. Jeżeli nie interesuje się człowiekiem, który ją ubóstwia, to właśnie będzie interesować się takim, który ją lekceważy. Pociąg do ostrych sosów jest oznaką nietęgiego zdrowia, zauważył Ochocki. Która tu jest zdrowa? Rzekła pani Wąsowska, pogardliwie obwodząc wzrokiem towarzystwo. Podaj mi pan rękę i idźmy do salonu. Na przejściu spotkali księcia, który z wielkim zadowoleniem przywitał panią Wąsowską. Cóż, mości książę Molinari? Zapytała. Ma bardzo ładny ton, bardzo. I będziemy przyjmować go u siebie? O tak, w przedpokoju. W parę minut dowcip księcia obleciał wszystkie sale. Pani Rzeżuchowska z powodu nagłej migreny musiała opuścić gości. Gdy pani Wąsowska, rozmawiając po drodze ze znajomymi, weszła z Ochockim do salonu, zobaczyła już pannę Izabelę siedzącą w towarzystwie Molinariego. — Kto z nas miał rację? — rzekła, trącając Ochockiego wachlarzem. — Biedny Wokulski. — Zapewniam panią, że jest mniej biednym, aniżeli panna Izabela. — Dlaczego? Bo jeżeli kobiety kochają tylko tych, którzy je lekceważą, to moja kuzynka bardzo prędko będzie musiała oszaleć za Wokulskim. — Powiesz mu pan? — oburzyła się pani Wąsowska. — Nigdy. Jestem przecie jego przyjacielem. A już to samo wkłada na mnie obowiązek nieostrzegania o niebezpieczeństwach. Ale jestem także mężczyzną i dalibóg czuję, że gdy między mężczyzną i kobietą zacznie się tego rodzaju walka, to przegra mężczyzna. Nie, pani, przegra kobieta i to na łeb, na szyję. Przecież dlatego kobiety wszędzie są niewolnicami, że lgną do tych, którzy je lekceważą. Nie bluźnij pan. Ponieważ Molinari zaczął rozmawiać z panią Wywrotnicką, pani Wąsowska zbliżyła się do panny Izabeli, wzięła ją pod rękę i poczęły spacerować po salonie. Pogodziłaś się jednak z tym impertynentem? Zapytała pani Wąsowska. Przeprosił mnie, odparła panna Izabela. Tak prędko? A czy choć obiecał poprawę? Moją będzie rzeczą, ażeby nie potrzebował się poprawiać. Był tu Wokulski, mówiła pani Wąsowska i dosyć nagle wyszedł. Dawno? Kiedyście siedli do kolacji, stał nawet w tych drzwiach. Panna Izabela zmarszczyła brwi. Moja Kaziu, rzekła, wiem, o co ci chodzi. Otóż oświadczam ci raz na zawsze, że ani myślę wyrzekać się dla Wokulskiego moich sympatii i upodobań. Małżeństwo nie jest więzieniem, a ja mniej niż kto inny nadaję się do więzienia. Masz słuszność. Czy jednakże dla kaprysu godzi się drażnić takie uczucia? Panna Izabela zmieszała się. Więc cóż mam robić? To już od ciebie zależy. Jeszcze nie jesteś z nim związana. Ach tak, już pojmuję, uśmiechnęła się panna Izabela. Stojący pod oknem pan Malborg z panem Niwińskim przypatrywali się obu damom przez binokle. Piękne kobiety, westchnął pan Malborg. A każda w innym guście, dodał pan Niwiński. Którą byś wolał? Obie. A ja Izabelkę, a potem Wąsowską. Jak one tulą się do siebie, jak się uśmiechają. To wszystko, ażeby nas podrażnić. Sprytne są te kobietki, a w gruncie mogą się nienawidzieć. No, przynajmniej nie w tej chwili, zakończył pan Niwiński. Do spacerujących pań zbliżył się Ochocki. Czyj kuzynek należy do spisku przeciw mnie? Zapytała panna Izabela. Do spisku nigdy. Mogę z panią być tylko w otwartej wojnie.
Z panią w otwartej wojnie? Cóż to znaczy? Wojny prowadzą się w celu zawarcia korzystnego pokoju.
To nie mój system.
Czy tak? Rzekła panna Izabela z uśmiechem.
Więc załóżmy się, że kuzynek złożysz broń, bo wojnę uważam już za rozpoczętą.
Przegrasz ją, kuzynko, nawet w tych punktach, w których liczysz na najzupełniejsze zwycięstwo, odpowiedział uroczyście Ochocki.
Panna Izabela sposępniała.
Belu,
szepnęła do niej przechodząca w tej chwili hrabina,
wyjeżdżamy.
Cóż, Molinari obiecał?
Spytała tym samym tonem panna Izabela.
Wcale go nie prosiłam, odpowiedziała dumnie hrabina.
Dlaczego, ciociu?
Zrobił niekorzystne wrażenie.
Gdyby doniesiono pannie Izabeli, że umarł Wokulski z powodu Molinariego, wielki skrzypek nie straciłby nic w jej oczach. Ale wiadomość, że zrobił złe wrażenie, dotknęła ją w niemiły sposób. Pożegnała artystę chłodno, prawie wyniośle. Pomimo znajomości trwającej ledwie kilka godzin, Molinari żywo zainteresował pannę Izabelę. Kiedy późno wróciwszy do domu spojrzała na swego Apollina, zdawało jej się, że marmurowy bożek ma coś z postawy i rysów skrzypka. Zarumieniła się, przypomniawszy sobie, że posąg bardzo często zmieniał fizjognomię. Nawet przez krótką chwilę był podobny do Wokulskiego. Uspokoiła się jednak uwagą, że dzisiejsza zmiana jest ostatnią, że dotychczasowe jej upodobania polegały na omyłkach i że Apollo, jeżeli mógł kogoś symbolizować, to tylko Molinariego. Nie mogła zasnąć. W sercu jej walczyły najsprzeczniejsze uczucia, gniew, obawa, ciekawość i jakaś tkliwość. Czasem nawet budziło się zdumienie, kiedy przypominała sobie zuchwałe czyny skrzypka. Przy pierwszych słowach powiedział, że jest najpiękniejszą kobietą, jaką zna. Idąc na kolację, namiętnie przytulał jej ramię i oświadczył, że ją kocha. A przy kolacji, bez względu na obecność Szastalskiego i panny Rzeżuchowskiej, tak natarczywie szukał pod stołem jej ręki, że cóż miała zrobić? Podobnie gwałtownych uczuć nie spotkała jeszcze nigdy. On naprawdę musiał ją pokochać od pierwszego wejrzenia. Szalenie, na śmierć. Czy jej wreszcie nie szepnął, co nawet zmusiło ją do opuszczenia stolika, że bez namysłu oddałby życie za kilka dni spędzonych z nią razem? I na co on się narażał, mówiąc coś podobnego? Pomyślała panna Izabela. Nie przyszło jej do głowy, że co najwyżej narażał się na opuszczenie towarzystwa przed końcem kolacji. Co za uczucie, co za namiętność, powtarzała w duchu. Przez dwa dni panna Izabela nie wychodziła z domu i nikogo nie przyjmowała. W trzecim dniu zdawało jej się, że Apollo, jakkolwiek wciąż podobny do Molinariego, chwilami przypomina Starskiego. Tegoż dnia po południu przyjęła panów Rydzewskiego i Pieczarkowskiego, którzy oświadczyli jej, że Molinari opuszcza już Warszawę, że zraził do siebie całe towarzystwo, że jego album z recenzjami jest blagą, ponieważ nie umieszczono w nim krytyk nieprzychylnych. Dodali w końcu, że tak mierny skrzypek i pospolity człowiek tylko w Warszawie mógł doznać podobnych owacji. Panna Izabela była oburzona i przypomniała panu Pieczarkowskiemu, że nie kto inny, tylko on chwalił artystę. Pan Pieczarkowski zdziwił się i powołał się na świadectwo obecnego pana Rydzewskiego i nieobecnego Szastalskiego, że Molinari od pierwszej chwili nie budził w nim zaufania. Przez następne dwa dni panna Izabela uważała wielkiego artystę jako ofiarę zawiści. Powtarzała sobie, że tylko on jeden zasługuje na jej współczucie i że nigdy o nim nie zapomni. W tym czasie pan Szastalski przysłał jej bukiet fiołków, a panna Izabela nie bez wyrzutów spostrzegła, że Apollo zaczyna być podobnym do Szastalskiego i że Molinari szybko zaciera się w jej pamięci.